czwartej części programu GPS. Witam Państwa z doktorem Łukaszem Lewkowiczem, Instytut Europy Środkowej UMC w Lublinie. Rozmawiamy o Słowacji. O Słowacji, która, biorąc pod uwagę chociażby przestrzeń języka, bywa nazywana najbliższym państwem Polsce w takim sensie kulturowym, w sensie pewnego charakteru narodowego. Czy Słowacja to państwo najbliższe Polsce, panie doktorze? Czy to zdanie jest, czy to pytanie możemy zamknąć odpowiedzią twierdzącą? Tak, to państwo najbliższe, czy jest tutaj troszkę przesady?
Może jest troszeczkę przesady, bo wydaje mi się, zależy w jakim wymiarze analizujemy tą bliskość. No bo jeżeli będziemy analizowali w sensie kulturowym, tak jak pan redaktor powiedział, religijnym, jakichś wspólnych doświadczeń historycznych, czy językowym, bo faktycznie pewnie ten język do pewnego stopnia jest podobny, no to ta bliskość funkcjonuje faktycznie. Jeżeli będziemy analizowali to na szczeblu historycznym, czy jakimś politycznym, współczesnych relacji, też w wielu sprawach mamy podobne podejście, chociażby do właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej i pomocy dla tego państwa, ale na przykład możemy już mieć pewne różnice, jeżeli chodzi o podejście do Unii Europejskiej, podejście do różnych projektów współpracy regionalnej, tak jak inicjatywa Trójmorza, która jest bardziej ważna dla Polski, dla Słowaków może trochę mniej, więc tutaj pewnie pewne rozbieżności będą, ale jeśli analizujemy takie stricte społeczny wymiar tej współpracy, to wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko, co widać chociażby w różnych badaniach opinii publicznej dotyczących właśnie jak postrzegamy naszych sąsiadów. Z drugiej strony chociażby współpraca transgraniczna realizowana na pograniczu polsko-słowackim jest często przedstawiana jako wzorcowa, która pokazuje, że te lokalne społeczności, które na co dzień się przy granicy widzą, funkcjonują, współpracują, realizują tą współpracę bardzo dobrze.
A czy jeśli chodzi o stereotypy, bardzo krótko, bo stereotypy są czymś, co pozwala budować dystans pomiędzy narodami, dystans pozytywny, to znaczy to, co pozwala nam się od innych, odróżniać od innych. To jest ważne, żebyśmy się w tym morzu podobieństw i gdzieś tam nie rozpłynęli. Jakie są stereotypy słowackie na temat Polaków? Czy one w ogóle funkcjonują?
Wydaje mi się, że teraz już nie ma takich stereotypów, albo często te stereotypy były troszeczkę w cieniu tego, jak Czesi postrzegali Polaków. I nawzajem Polacy postrzegali bardziej
Słowaków przez pryzmat Czechów.
Tak. Właśnie. Nawet określenie czeskie Tatry, czy Czechosłowacja, nawet jak już
po 93 roku,
ja się z tym spotkałem, przedstawiciele mojej rodziny mieszkający na przykład na Podhalu, no często używali słowa Czechosłowacja. Bardzo długo, jeszcze bardzo długo po rozpadzie, co pokazywało, że jednak Słowacja powstawała w dużym stopniu w cieniu Czech, czy Czechosłowacji. Tych wielkich stereotypów nie było, ale to tak jak nawet chyba wcześniej pan doktor z Pragi, analizując jak są postrzegani Polacy i tak dalej, on wymienił kilka takich cech, że jako tacy cwaniacy, że u nas jest trochę pewien chaos, że nie potrafimy się tam sami swoją gospodarką zająć. To wydaje mi się, że na kilkadziesiąt lat temu takie stereotypy funkcjonowały. Natomiast teraz to się zmieniło. Na przykład jak ja rozmawiam z moimi przyjaciółmi ze Słowacji podczas tych różnych podróży, no ostatnio byłem w Bratysławie kilka dni temu, oni raczej Polskę postrzegają pozytywnie w tym zakresie, że oni widzą, że te drogi się budują, że infrastruktura się bardzo rozwinęła od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, że na przykład my Polacy potrafimy bardzo dobrze wykorzystywać fundusze unijne. Na Słowacji jest z tym duży problem. Oni do dzisiaj w dużej części swoich funduszy nie wykorzystali. O. Więc to pokazuje, że oni w pewnych takich kwestiach patrzą na Polskę bardzo pozytywnie. Oczywiście są też kwestie oceniane negatywnie, te nasze spory chociażby z Unią Europejską, z Komisją Europejską, te kwestie praworządności, to często jest w prasie słowackiej prezentowane negatywnie, ponieważ sami Słowacy są raczej zwolennikami integracji europejskiej. No jak wiemy, przystąpili do strefy euro dosyć szybko. Oni zawsze podkreślali chęć dobrych relacji z Niemcami, z dużymi państwami Unii Europejskiej.
Właśnie, to jest bardzo istotne. Czyli tu wydaje się, że historia została pokonana. mamy w swoich rękach dzisiaj te sprawy związane z budowaniem wizerunku Polski na Słowacji, a Słowacy wizerunku Słowacji w Polsce. Bardzo mnie to cieszy, że ta wzorcowa współpraca transgraniczna, o czym pan doktor mówił. Ja nie mogę tego pytania nie zadać. Czy Słowacy różnią się od Czechów?
Myślę, że tak. Znaczy tutaj też pan doktor wcześniej mówił o tym, że Czesi to jest raczej naród taki drobnomieszczański czy mieszczański. Mhm. No Słowacy to jest raczej przez wieki to był naród w dużym stopniu małomiasteczkowy czy naród rolniczy, nawet bym powiedział. Ponieważ w dużych miastach, takich jak chociażby Bratysława, żyli przede wszystkim Niemcy czy Węgrzy. Mhm. Prawda? Czyli to było widoczne jeszcze do 1918 roku i jeszcze w pierwszych latach po. Oni też w przeciwieństwie do Czechów migrowali jednak, między innymi za chlebem, podobnie jak my w XIX wieku wielu Słowaków wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych. Słowacy również emigrowali w ramach państwa Habsburgów, no na terenie chociażby dzisiejszej Serbii. Do dzisiaj mamy dosyć dużą mniejszość słowacką, tak więc oni byli bardziej jednak tacy mobilni w tym zakresie, co było determinowane tą trudną sytuacją ekonomiczną na terenie Górnych Węgier, bo to był region typowo rolniczy, gdzie nie było zbyt rozwiniętego przemysłu i to też jest duża różnica między Czechami, którzy byli zawsze krajem uprzemysłowionym, natomiast Słowacja te uprzemysłowienie właściwie uzyskała dopiero po 1945 w ramach tej socjalistycznej Czechosłowacji, więc są pewne różnice, są pewnie też pewne różnice mentalne, no też nie czuję się na tyle, żeby to aż tak szczegółowo analizować, ale kiedyś jeden znajomy, który pracował w dyplomacji zarówno w Czechach, jak na Słowacji, on zrobił takie porównanie i powiedział, on się zajmował kulturą i powiedział coś takiego, że na przykład Czesi nie są aż tak zainteresowani kulturą polską, jak Słowacy. Mhm. Natomiast dla Słowaków kultura polska jest bardzo atrakcyjna. Przychodzą różnego rodzaju imprezy organizowane chociażby przez Instytut Polski. W Czesi jednak troszkę mniej. Czyli bo widać, że oni bardziej się skupiają może na swojej kulturze, może bardziej patrzą w kierunku Zachodu czy Niemiec.
Niemiec czy Austrii?
Chyba Niemiec raczej, tak mi się wydaje, bo te relacje polityczne, gospodarcze są bardzo silne niewątpliwie. Ale oczywiście to jest pewne uogólnienie, ale to chyba widać jednak takie podejście Słowaków, że oni są bardziej ciekawi tej kultury polskiej. I z tego co widzę, też coraz bardziej my, Polacy, zaczynamy się interesować słowacką kulturą, literaturą.
Panie doktorze, bo ja muszę tutaj troszeczkę, to nie trywializuję. Absolutnie nie chcę zabrzmieć sarkastycznie. Strona internetowa Slovakia Travel i informacja 1939 rok, powstaje państwo słowackie, uwaga, cytuję, pod wpływem polityki międzynarodowej. Pod wpływem polityki międzynarodowej, co próbują Słowacy oficjalnie ukryć pod tym zdaniem, pod wpływem polityki międzynarodowej?
To znaczy, to do pewnego stopnia jest prawda, ponieważ to też nie było do końca wola polityczna Słowacji, ponieważ pamiętamy, że to był okres, kiedy rozpada się Czechosłowacja. Ta część Czech i Moraw zostaje zajęta przez III Rzeszę. Natomiast jakby Adolf Hitler wymusza niejako na ówczesnym przywódcy Słowacji, księdzu Tiso, żeby ogłosił niepodległość i stworzył takie swoje kadłubkowe niestety, czy satelickie wobec III Rzeszy państwo słowackie.
Czy to jest jakieś, czy to państwo kadłubkowe, satelickie, ono zajmuje jakieś miejsce pośród mitów założycielskich współczesnej Słowacji, czy raczej jest no, pewną cenzurowaną lekcją, fragmentem, który raczej jest w przypisach, a nie wyboldowany w podręcznikach.
Znaczy w okresie socjalizmu w Czechosłowacji oczywiście to było przez ten okres historii był negatywnie przedstawiany jako klerofaszyzm, prawda? Republika proboszczów, ponieważ tam duchowni odgrywali, no między innymi ksiądz Tiso, ważną rolę. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach, jeśli śledzę to, co wydają uczelnie czy jakieś publikacje naukowe, które wychodzą z Słowacji, że coraz częściej poświęca się uwagę analizie państwa słowackiego, ale bez gloryfikacji. Znaczy już nie ma gloryfikacji, raczej się opisuje stan faktyczny, jak to państwo funkcjonowało. Nie powiedziałbym, że to jest jeden z mitów. Raczej w okresie II wojny światowej takim ważnym mitem było Słowackie Powstanie Narodowe, gdzie część właśnie wojskowych państwa słowackiego, partyzantki, także partyzantki radzieckiej, czy przy pomocy...
Uporządkujmy naszym słuchaczom, Słowackie Powstanie Narodowe, mówimy tutaj o wydarzeniach wieku XX.
Tak, to był 1944 rok w okresie II wojny światowej, już pod koniec wojny, kiedy do granic Słowacji zbliżała się Armia Czerwona. No, część wojskowych zdecydowało o tym, że powinno wybuchnąć powstanie, żeby umożliwić Armii Radzieckiej wejście na te tereny, wyzwolenie ich, powiedzmy. I to powstanie wybuchło 29 sierpnia 1944 roku, trwało około 2 miesięcy, ono zostało ostatecznie zdławione, ale z jednym z takich mitów założycielskich Słowacji, jednych z mitów właśnie tych dobrych relacji słowacko-rosyjskich. Ale to było w okresie funkcjonowania Słowacji księdza Tiso.
Księdza Tiso, tak, czyli tego klerofaszyzmu.
Klerofaszyzm czy
czyli
Republika
nie,
Proboszczów.
Nie Republika Proboszczów jest mitem, no bo trudno by było samo słowo Republika Proboszczów, tak troszkę brzmi, przyznacie państwo, nie za bardzo zgodnie z nauką Kościoła katolicką, gdzie mamy apolityczność Kościoła. No i to powstanie narodowe. Dobrze, mamy zatem, rozmawiamy o państwie, o nazwie Słowacja. Jedno pytanie, które mnie nurtuje. Co oznacza to słowo? Słoweńsko? Słowacja? Mówiliśmy uchorsko wcześniej. Mówiliśmy wcześniej państwo wielkomorawskie. Gdzie leży, na czym polega etymologia słowa słoweńsko? Słowacja. Może odpowiedź jest prosta, może jej nie ma. Proszę wybaczyć, ale to ciekawość moja i może naszych słuchaczy też.
To znaczy, często się jakby też w tej mitologii politycznej Słowacji kwestie geograficzne uwzględnia i na przykład bardzo ważnym elementem tej tożsamości czy tego obszaru terytorialnego, gdzie jest Słowacja współczesna, podkreśla się rolę Tatr czy Karpat i z drugiej strony na południu Dunaju. Czyli to jest kraj między Dunajem a Tatrami czy Karpatami. Oczywiście tam też ważną rolę odgrywa rzeka Wag, która jest w centrum Słowacji. No, na zachodzie mamy Morawy, na wschodzie oczywiście Ruś Podkarpacka, ale ta Słowacja jakby w sensie terytorialnym to jest ten obszar między Tatrami a Dunajem. I Dunaj i Tatry odgrywają bardzo ważną rolę w kwestii jakby kształtowania się czy tej identyfikacji
poprzez
narodowej.
Geografię poprzez geografię do narodu. No dobrze, a to słoweńsko to jest troszkę ze słowiańskością związane?
Tak, tak. Okay. Myślę, że tak, okay. że to ma tutaj taką etymologię. No,
drodzy państwo, nad Tatrą se bliska. To są słowa hymnu słowackiego, który został zmieniony, co ciekawe. W 1993 roku ta pieśń, przecież będąca pierwszą, ten fragment będący pierwszą zwrotką hymnu Czechosłowacji, on brzmiał pierwotnie zatrzymajmy się, bracia. Zmieniono ją na zatrzymajmy je, bracia, by dodać pewnej sprawczości narodowi słowackiemu. Nie mam nic przeciwko. Jestem za tym, żeby Słowacy mieli sprawczość w stosunkach międzynarodowych, o niej za chwilę porozmawiamy. A zatem geografia, mocno determinująca Słowaków. No, przechodźmy troszkę może w sprawy geopolityczne. Czy velikost ma znaczenie, czy rozmiar ma znaczenie Słowacja? No państwo małe, a może wręcz, a może niekoniecznie, czy Słowacja to państwo małe i co z tego wynika w sensie geopolityki, słowackiej geopolityki?
No to jest ciekawe pytanie, bo jest to niewątpliwie małe państwo i terytorialnie, i demograficznie, no ale z drugiej strony ono ma bardzo ważne położenie geopolityczne. Pamiętajmy o tym, że jest to kraj położony w centrum Europy Środkowej i wszelkie inwestycje infrastrukturalne czy energetyczne z reguły przebiegają przez terytorium Słowacji. To jest także państwo na wschodniej flance NATO czy na wschodniej flance Unii Europejskiej. No obecnie, podobnie jak Polska, graniczące z Ukrainą, przez które też również ta pomoc wojskowa
idzie. Panie doktorze,
idzie.
Jak wygląda połączenie infrastrukturalne, jak wyglądają Ukraina, Słowacja? Jest się czym pochwalić? Czy dochodzi do transferów istotnych? Czy raczej jest to nieodrobiona lekcja i połączenia kolejowe i drogowe są w stanie niesatysfakcjonującym?
Wydaje mi się, że nie jest tam za dobrze z tego względu, że to jest stosunkowo krótki odcinek granicy, to jest około 90 kilometrów. Są przejścia graniczne, tam między innymi przy Uszhorodzie, czyli takim już większym mieście. Natomiast chyba ta infrastruktura nie jest aż tak do końca dobrze rozwinięta.
Ale jest wykorzystywana.
Ale jest wykorzystywana na pewno, bardzo. Na pewno. Tak, znaczy zarówno jeśli chodzi o tą pomoc humanitarną, pomoc wojskową, ale też no, przez Słowację w tych pierwszych miesiącach wojny i być może teraz znów tak będzie, szły rzesze no, imigrantów z Ukrainy, którzy oni często nie zostawali na samej Słowacji, szli dalej, szli do Republiki Czeskiej, szli do Austrii, do Niemiec, ale z tego co wiem, przez Słowację przeszło około 700-800 tysięcy uchodźców czy migrantów z Ukrainy i zostało tam około 100 tysięcy osób, czyli także również w tym zakresie Słowacja była takim istotnym państwem, jeśli chodzi o Europę Środkową. Oczywiście ciężko to porównywać z tym, co się działo w Polsce, ale no, przy potencjale tego państwa to było również dobrze. Oni się obecnie szykują też na tą kolejną falę, która może w związku z zimą, ze zniszczeniami infrastruktury krytycznej przejść przez Słowację. Tak więc, ale tak reasumując, wracając do tego geopolitycznego położenia.
No, rozmiar ma znaczenie, wielkość ma znaczenie, małe państwo, ale w układzie geopolitycznym tych projektów zyskuje znaczenie.
Tak, i ono jest obecne również w wszystkich organizacjach. No bo Słowacy stwierdzili, że skoro jesteśmy małym państwem, to jednak musimy przystąpić do Zachodu i robili wszystko po 98 roku, żeby być częścią Unii Europejskiej, NATO, czy jakichś innych oczywiście struktur, no wcześniej w 91 roku, czy w 93 oczywiście Trójkąt Wyszehradzki, Grupa Wyszehradzka, ale oni zawsze czuli się częścią Zachodu. Natomiast lata 90 były tutaj troszeczkę skomplikowane, bo przez kilka lat rządów Władimira Meciara, ówczesnego premiera, Słowacja jakby nie wiedziała o tym, czy chce iść na zachód, czy chce iść na wschód.
Lata 90.
Lata 90. Od 93 roku do powiedzmy 98.
Czym to było spowodowane, panie doktorze? Bo wydaje się, że Związek Radziecki traci absolutnie no, pewną siłę przyciągania. Rozpada się, a Słowacy dalej w rozkroku wschód czy zachód?
Tak, liczyli, że jednak jakoś ta współpraca ekonomiczna, czy wojskowa, czy energetyczna...
Ten gen rusofilski. Nie wstydźmy się
chyba
tego,
tak.
Który jest bardziej obecny wśród Słowaków niż wśród Czechów, co geografia przecież potwierdza. Chociażby, no właśnie to powstanie narodowe, przecież także przy wsparciu partyzantki Związku Radzieckiego w kontekście tej Republiki Proboszczów. A zatem te dywagacje lat 90. No dzisiaj wyraźnie Słowacja staje jednak po stronie Zachodu.
Dokładnie.
Jakie jest stanowisko tego małego państwa, ale o wielkich możliwościach, bo widzące swoje krytyczne położenie, krytyczne w rozumieniu ważne dla tych wszystkich projektów, Trójmorze, Bukaresztańska Dziewiątka, a może także chińskie tutaj próby wejścia w tę część Europy. Jakie jest stanowisko dyplomacji słowackiej?
Jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza, to jest dosyć ciekawe, bo ja to szykuję taką publikację, ona się, mam nadzieję, niedługo ukaże.
Będziemy ją promować w programie GPS.
Dokładnie, gdzie analizujemy podejście państw Grupy Wyszehradzkiej do Trójmorza i właśnie jeśli chodzi o Słowację, ono jest bardzo ambiwalentne. To znaczy Słowacy weszli do inicjatywy Trójmorza, podpisali się w Dubrowniku, natomiast nie są jakoś specjalnie aktywnymi członkami tego formatu współpracy regionalnej z różnych powodów. Znaczy,
dwa główne powody.
Oni są bardzo pragmatyczni i uważają, że w tym momencie ani ten fundusz inwestycyjny Trójmorza, ani samo Trójmorze nie daje im dodatkowych środków finansowych na rozwój infrastruktury. Aha. Jednak stawiają przede wszystkim na fundusze unijne.
Dobrze.
A drugi powód jest taki, że oni na początku przynajmniej widzieli w tym formacie raczej formę jakiejś współpracy promowanej przez Polskę, która byłaby wymierzona w jedność Unii Europejskiej, czy w państwa takie jak Niemcy, czy Francja. Natomiast, tak jak mówiłem, Słowacy od początku stawiali na dobre relacje z państwami Europy Zachodniej.
Dobrze. Bukaresztańska Dziewiątka?
Wydaje mi się, że tutaj współpraca układa się bardzo dobrze z tego względu, że no, Słowacja jest oczywiście członkiem NATO na wschodniej flance, pomaga Ukrainie, więc tutaj nie ma jakichś większych sporów, jeśli
Słowacy,
chodzi o współpracę.
Biorąc pod uwagę też ten format, oni wsparli przecież bateriami S-300 zasoby ukraińskie. Czy prawdą jest, że dali także coś więcej, być może trochę pod stołem? Jak wygląda sprawa z myśliwcami MiG-29? Bo one też, zdaje się, były troszkę przedmiotem dyskusji, negocjacji.
Tam jest cały czas dyskusja o tym, czy sprzedać, czy dać. To jest oczywiście, tam minister obrony różnie mówi, bo on tam później mówił, że to zostaną te samoloty sprzedane. My do końca o tym nie wiemy z tego względu, że się raczej w prasie na temat tego uzbrojenia idącego na Ukrainie za dużo nie pisze.
I bardzo
bezpieczeństwa.
Nie powinno się pisać.
Natomiast cały czas ta amunicja, paliwo, uzbrojenie idzie, tak więc faktycznie przekazywane są różnego rodzaju słowackie uzbrojenie, również te migi prawdopodobnie, systemy S-300, tak więc ta pomoc cały czas jest, ale o tym się za dużo nie mówi ze względu właśnie bezpieczeństwa. Tak. No oczywiście Słowacy mają te Patrioty na swoim terytorium, czekają na te nowe samoloty od strony amerykańskiej, liczą na kolejne Patrioty, tak więc...
No, rozlokowane na wschodniej flance.
Dokładnie tak.
Czyli
tak,
taka sytuacja jak nasz polski przewodów, na taki scenariusz teoretycznie Słowacy są przygotowani.
Teoretycznie tak, chociaż tam też był analizowany scenariusz ataku na Uszhorod, który jest bardzo blisko granicy słowackiej. Tam jest lotnisko. I oni również analizowali, że w przypadku jakiegoś ataku rakietowego to mogłoby dotknąć miejscowości już położone po stronie słowackiej. Mhm. Więc troszkę się tego obawiają, bo te obecne Patrioty, one są w miejscowości, zlokalizowane w miejscowości Sliacz, to jest raczej w centralnej części Słowacji. Natomiast oni liczą na nowe, które będą może bliżej granicy z Ukrainą. Więc tutaj też jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Poza tym oni nie mają teraz praktycznie ochrony powietrznej i podpisano kilka miesięcy temu umowę z Polską i Czechami i to Polska i Czechy gwarantują teraz bezpieczeństwo na niebie słowackim.
No to z punktu widzenia solidarności i budowania jedności między Lechem, Czechem i, uwaga, Słowakiem, bardzo dobre wiadomości. Zostawmy może Chiny, koszula bliższa ciału. Do Chin jeszcze wrócimy przy okazji innych tego typu spotkań. Moim i Państwa gościem, który bardzo ładnie opowiadał, identyfikuje się ze Słowacją, biorąc pod uwagę jego paszport akademicki, był pan doktor Łukasz Lewkowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Państwo, mam wrażenie, zostajecie z solidną dawką informacji o Czechach, o Słowacji, o tym, że nasze relacje mają szansę rozkwitać. Rozkwitać, walczymy ze stereotypami. Dziś budujemy koalicję państw pomagających Ukrainie. Chcemy się łączyć coraz bardziej w sensie infrastrukturalnym, także poznawać się, biorąc pod uwagę destynacje turystyczne. O walorach Słowacji nikogo z Państwa nie muszę przekonywać. Do zobaczenia na Słowacji, do zobaczenia w Czechach, do zobaczenia w Polsce. Dobranoc Państwu, kłaniam się, dobrej nocy.